dzisiaj taką rzecz, taki temat dość ważny w naszym życiu, bo ten temat nas dotyczy każdego z nas, każdego, kto chce iść za Jezusem. I chciałbym, żebyśmy przeczytali wpierw fragment Słowa Bożego na początek, pierwszy list Pawła do Koryntian, 3 rozdział. Od 10 wersetu. Według łaski Bożej, która mi jest dana jako mądry budowniczy, założyłem fundament, a inny na nim buduje. Każdy zaś niechaj baczy, jak na nim buduje, albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. A czy ktoś na tym fundamencie wznosi budowę ze złota, srebra, drogich kamieni, z drzewa, siana, słomy, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego. Wypróbuje ogień. Jeśli czyjeś dzieło zbudowane na tym fundamencie się ostoi, ten zapłatę odbierze. A jeśli czyjeś dzieło spłonie, ten szkodę poniesie, lecz on sam zbawiony będzie, tak jednak jak przez ogień. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was? Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta, a wy nią jesteście. Do tego miejsca zatrzymają się. Mowa, tu Paweł mówi o fundamencie, który on założył. No i pierwsza rzecz, ten fundament. Tak? On tu mówi wyraźnie, że albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć oprócz tego, który jest założony, a którym jest Jezus Chrystus. Nie może być innego fundamentu w moim życiu, jak nie jest nim Jezus Chrystus. Ludzie z różnych rzeczy chcą robić fundament. Ludzie mogą swoje życie opierać na religii, mogą swoje życie opierać na kościele, przynależności kościelnej, na jakiejś filozofii, na nauce. Swoje fundamenty opierają na prawach moralnych. Ale to są wszystko ludzkie wymysły. Religia nie jest fundamentem do oparcia życia swojego, bo religia pokazuje na moją złość i mi pokazuje na moje zło i pokazuje mi nakazy i zakazy. Ona daje niewolę. Kościół, no wiecie, jak będziemy się oglądać na ludzi, to daleko nie zajdziemy. Tak? To też nie jest dobry fundament. Możemy się oprzeć na jakichś tam osobach, ale to też się okaże, że prędzej czy później ktoś tam gdzieś tam, wiecie, diabeł gdzieś zamiesza i na ludziach nie można się oprzeć. Nie można się oprzeć na filozofii, no bo to ludzka mądrość. Dzisiaj tak, jutro inaczej. Hitler oparł się na filozofii. No i zobaczcie, jak skończył. Filozofia nie dała mu życia. Na nauce, no, dawniej mówiono, że Ziemia jest płaska, oparta na 4 krokodylach i tak dalej, i tak dalej. Później zaczęto mówić inne rzeczy. Teraz jest mowa, że to wszystko powstało z wielkiego wybuchu i w ogóle wszystkie inne głupoty, które naukowcy mogą wymyśleć. No bo coś trzeba, gdzieś trzeba to. Więc na tym też nie można nic zbudować. Ja współczuję bardzo geologom, którzy badają te ziemi i mówią, tak, tu jest pokład jurajski, triasowy i tak dalej. A to wszystko jest, słuchajcie, nieprawda. Słowo Boże mówi, ile trwa ziemia i można to łatwo zobaczyć. Na prawach moralnych też nie można zbudować fundamentu, bo prawa moralne są różne. Te podstawy oczywiście jakieś tam są wspólne, ale też każdy inaczej to widzi. Więc tylko Jezus może być tym fundamentem. A dlaczego? Bo On nie pochodzi od ludzi. Bo to jest Bóg. Bo to jest coś, co jest doskonałe. To jest doskonały fundament dla nas. I właśnie na Nim możemy budować. Jemu możemy zaufać i zdecydować się budować naszą budowlę, naszego życia na tym fundamencie, na Jezusie. Zdecydowałem i zaufałem w Jego dzieło. W Jego miłość, w Jego łaskę. Nie ma innego fundamentu, który by dawał możliwości do trwałego rozwoju w życiu, do prowadzenia życia w pokoju z Bogiem, w pokoju z sobą i życia, które prowadzi aż tam za tą cienką barierę śmierci. Każdy inny fundament to jest słaby fundament. No ale mamy już fundament. Paweł tu mówi, że albowiem fundamentu innego nikt nie może założyć. Nie ma innego fundamentu. Reszta to są tylko namiastki fundamentów. Wiecie, to tak jakby teraz zrobić fundament, który, nie wiem, nie ma zbrojenia. No to ten beton wylejesz, on ładnie wygląda, postawisz na tym mury, to się będzie trzymało do jakiejś pierwszej zimy albo jakichś pierwszych, kiedy grunt nasiąknie i stanie się niespójny, no i fundament pęknie, bo nic go nie trzyma. Ale właśnie tym dobrym fundamentem, tym jedynym fundamentem jest Chrystus. No ale dalej jest mowa w 12, że ktoś na tym fundamencie wznosi budowlę. I tą budowlę można wznosić z różnych rzeczy, z różnych materiałów i mamy tutaj wymienione. Złoto, srebro, drogie kamienie, albo drzewo, siano, słoma. Każdy z nas, kiedy zdecydował się, że na tym fundamencie, którym jest Jezus, na tym porządnym, zbrojonym fundamencie, zaczyna coś budować, to zaczyna coś budować tak, jak umie. Tak, jak potrafi. Na początku drogi opiera się na fundamencie, ale po swojemu coś jeszcze dużo, dużo człowieka starego się odzywa i ta budowa jest właśnie taka, że na ogół w chwili doświadczenia ona po prostu przechodzi, ogień przychodzi i ona się spala. To jest ten byle jaki materiał. To jest budowanie z tego, wiecie, no co można z siana zbudować, ze słomy co można zbudować, no to wiatr przyjdzie i już nie będzie. No z drzewa to jeszcze tam są wytrzymałe rzeczy, ale też zobaczcie jak te drewniane kościółki, które są zabytkami, jak ludzie drżą o nie, żeby tylko przypadkiem gdzieś tam coś, jakiś pożar czy coś, bo już zaraz nie będzie całej budowli. Budowanie to sztuka. Budowanie nasze, chrześcijańskie budowanie nas z siebie, pozwalanie temu właśnie budowniczemu nas uczyć, żeby nasze życie było oparte na fundamencie, żeby ono właściwie się rozwijało, to jest sztuka, której się uczymy całe życie. Ale wiecie, Bóg właśnie daje te doświadczenia różne w naszym życiu, te próby ogniowe, po to, żeby nam pokazać, na czym zbudowałeś. W 13 jest napisane, to wyjdzie na jaw w jego dziele. Dzień sądny bowiem to pokaże, gdyż w ogniu się objawi, jakie jest dzieło każdego, wypróbuje ogień. Wiecie, dzień sądny to nie jest tylko dzień sądu, który przychodzi, ale to jest też i sytuacje, które my w życiu przeżywamy. Trudne chwile, które w życiu przeżywamy. To jest to, na czym my oprzemy i jak przejdziemy przez te trudne momenty w naszym życiu. Jeżeli budowaliśmy na byle czym, to w trudnym momencie upadniemy. To będzie nasza słabość, to będzie nasz upadek i wszędzie znowu zaczynać od początku, wrócić do fundamentu i zacząć od fundamentu. Ale te kolejne doświadczenia, które przeżywamy, te kolejne próby pokazują nam, słuchaj, już ze słomy budować się nie da. Na byle czym, na byle jakim chrześcijaństwie nie da się normalnie żyć. Byle jakim chrześcijaninem nie da się normalnie być. Bo w momencie doświadczeń zaczynasz działać tak jak człowiek ze świata. Niczym się nie różnisz. Więc ta twoja budowla okazała się, że jeżeli ja coś tam, nie wiem, żyłem sobie lekkim życiem, letnim życiem i przyszło doświadczenie i ja zacząłem, wiecie, złościć się, przeklinać, wygrażać i w ogóle, no to znaczy, że źle zbudowałem, bo odezwało się we mnie to stare życie, stary człowiek. W Jeremiasza, otwórzmy, 18 rozdział Księgi Jeremiasza. Mamy takie słowa. Słowo od pierwszego wersetu, 18. Słowo, które doszło Jeremiasza od Pana tej treści. Wstań i zajdź do domu garncarza, a tam objawię Ci moje słowa. I wstąpiłem do domu garncarza, a oto on pracował w swoim warsztacie. A gdy naczynie, które robił ręcznie z gliny, nie udało się, wtedy zaczął z niej robić inne naczynie, jak garncarzowi wydawało się, że powinno być zrobione. I doszło mi słowo Pana tej treści. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, garncarz? Mówi Pan. Oto jak glina w ręku garncarza, tak wy jesteście w moim ręku, domu Izraela. Raz grożę narodowi, królestwo, że je wykorzenię, wywrócę i zniszczę. Lecz jeżeli ów naród odwróci od swojej złości, z powodu której ugroziłem, to pożałuje tego zła, które zamierzałem mu uczynić. Innym razem zapowiadam narodowi i królestwo, że je odbuduję i zasadzę. Lecz jeżeli uczyni to, co jest złe w moich oczach, nie słuchając mojego głosu, to pożałuje dobra, które obiecałem mu wyświadczyć. Otóż teraz powiedz mężom ludzkim, mieszkańcom Jeruzalemu. Tak mówi Pan. Oto ja przygotowuję na was nieszczęście i podejmę przeciwko wam postanowienie. Zawróćcie więc każdy ze swojej złej drogi, poprawcie swoje postępowanie i swoje czyny. Lecz oni odpowiadają, nic z tego, pójdziemy raczej za naszymi zamysłami. Każdy z nas kierować się będzie uporem swojego złego serca. Dlatego tak mówi Pan, zapytajcie tylko wśród narodów, kto słyszał coś takiego? Rzeczy nadal wstrętnej dopuściła się Panna Izraelska. Czy znika biały śnieg ze skalistego Hermonu? Czy wysychają chłodne wody stale płynące od wschodu? Lecz mój lud zapomniał o mnie, ofiarując kadzidła nicością, które sprawili, że się potknęli na swoich drogach, na ścieżkach starodawnych, aby chodzić po manowcach, po drodze nieutorowanej, aby swoją ziemię uczynić przedmiotem zgrozy i wiecznym pośmiewiskiem. Także każdy, kto obok przechodzi, zdumiewa się i potrząsa głową. Jak wschodnie wiatry, rozproszę, przed wrogiem plecy, a nie twarz im ukaże w dniu ich zagłady. Słuchajcie, przestroga dla nas i historia dla nas. Przestroga z historii Izraela. Idź, przypatrz się do domu garncarza. Każdy z nas jest gliną. Gliną, z której Bóg coś chce uformować. Chce uformować naczynie dla Niego, które będzie napełnione Nim, Jego obecnością, Jego Duchem Świętym. To naczynie ma powstać. On obiecuje, że będzie się starał. On obiecuje, że będzie pracował nad tobą. Jeżeli tylko ty mu się poddasz, tak? Tu końcówkę czytaliśmy, końcowy fragment, że Izrael nie chciał, że zatwardził. Wiecie, z twardej gliny już nic nie można zrobić, można tylko wyrzucić. Tak też się stało. Ukazał im Bóg plecy, a nie twarz w dniu ich zagłady. Ale dla nas, jaka jest wskazówka, jaka to jest dla nas zachęta? Garncarz, który buduje coś z gliny. Nasze życie, które my prowadzimy, doświadczenia, które przechodzą, z tej gliny jest formowana. No tą glinę trzeba trochę, wiecie, i wody, trzeba ją trochę oczyścić, trzeba z niej powyciągać kamyki, trzeba te bąble z powietrza z niej pozbyć się, żeby później to naczynie było mocne. I Bóg to robi, no i nie przeszliśmy próby, nie wyszło. Nie przeszliśmy doświadczenia. Bóg mówi, dobrze, nie przejmuj się. Wracamy. Wywalamy wszystko. Znowu to wszystko razem mieszamy, tą glinę i jeszcze raz zaczynamy. I Bóg właśnie to chce powiedzieć do nas w momencie, kiedy doświadczenia przechodzimy. Że nie przejmuj się. Nie wyszło? Dobrze. Zostaw. Ja chcę ciebie poprowadzić. Ja chcę ci dać nową szansę. Ja chcę cię uformować na nowo. I czeka, aż ja będę na tyle odpowiednio miał ilość dużą wody, żebym mógł się dać uformować i odpowiednio małą ilość kamieni, żeby one też nie kaleczyły Boga i też nie powodowały słabości tego naczynia. Wiecie, w doświadczeniach, które jeżeli doświadczenia jakieś przechodzimy, jeżeli coś przeżywamy, to musimy pamiętać, że Bóg nie stracił kontroli. Że jeżeli coś jest w naszym życiu, jeżeli dzieją się złe rzeczy w naszym życiu, to Bóg nie stracił kontroli. On nad wszystkim czuwa. Musimy mieć świadomość tego, że On widzi to, przez co my przechodzimy. On widzi doświadczenie, które przechodzimy. On widzi to, co my znosimy. On to wszystko widzi. Ale On też i do tego dopuszcza. Bo dopuszcza tyle, ile ja mogę unieść. W 1 Koryntian, w 10 rozdziale, 3 wersecie jest napisane tak. Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie. Lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem daje wyjście, abyście je mogli znaleźć. Nie da więcej. To, co przechodzisz w danym czasie, w danym doświadczeniu, nie da Bóg więcej, niż nie możesz znieść. To trzeba pamiętać. Fajnie jest, jak jesteśmy tutaj razem, jak sobie śpiewamy i tak dalej, ale są trudne rzeczy w naszym życiu, są trudne chwile w naszym życiu. A Bóg obiecuje, ja ci nie dam więcej, niż ty nie możesz znieść. I wiecie, jest powiedziane w psalmie 23, że choćbym ciemną szedł doliną, zła się nie ulęknę, boś ty ze mną, tak? Bóg obiecuje, że będzie z nami w tej ciemnej dolinie. I teraz chciałbym, żebyśmy zerknęli sobie, żebyśmy sobie wypisali, tak? Ja wypisałem 8 takich punktów i tutaj syn mój mi pomoże. Krystianku, możesz pierwsze kliknąć. Mamy dzisiaj multimedialne kazanie. Nie lubię tego robić, ale myślę, że jak to się przed oczami pokazuje, to, to łatwiej jest jednak też, żeby te rzeczy do nas dotarły. Więc kiedy przeżywamy doświadczenie, są pewne zasady, o których nas uczy Słowo Boże i które nas zachęca i ostrzega też. Więc pierwszą zasadą, kiedy przeżywamy doświadczenie, jest potrzeba upamiętania. Jeżeli jest grzech w moim życiu, jeżeli ja trwam w grzechu, jeżeli jest w moim życiu pycha, jeżeli w moim życiu jest dużo mojego ja, mało miejsca dla Boga, to jest potrzeba upamiętania. I tu zacznijmy wpierw od 7 rozdziału Ozeasza, Księga Ozeasza, 7:10. A choć pycha Izraela świadczy przeciwko niemu, jednak nie nawrócili się do Pana, swojego Boga, ani w tym wszystkim go nie szukali, i Efraim stał się jak gołąb głupi i nierozumny. Wzywali Egipt i udawali się do Asyrii. Gdy tak chodzą, rozciągam nad nimi swoją sieć, ściągam ich w dół, jak ptactwo niebieskie. Łapię ich, gdy słyszę ich stado. Biada im, że uciekli ode mnie, grozi im zguba, gdyż odstąpili ode mnie. A przecież to ja ich wyzwoliłem, lecz oni rozsiewali o mnie kłamstwa. I nie wołają do mnie szczerze, lecz krzyczą na swoich łożach, nakłuwają się z powodu zboża i wina i odstępują ode mnie. A ja przecież wzmacniałem ich ramiona, oni zaś źle myśleli o mnie. Słuchajcie, to jest przestroga właśnie mówiąca o Izraelu, że pycha Izraela świadczy przeciwko niemu. Pycha moja, jeżeli ja trwam w grzechu, świadczy przeciwko mnie, bo nie uznaję Boga, nie uznaję potrzeby Boga w doświadczeniu, które też czasem też i przechodzę, ale tu jest właśnie tak napisane, że nie szukali, ani w tym wszystkim go nie szukali. Jeżeli jest grzech, a ja nie szukam Boga, to Bóg, tak jak dalej jest napisane, że rozciągam nad nimi swoją sieć i ściągam ich w dół, jak ptactwo niebieskie. Bóg nas jeszcze bardziej będzie ściągał w dół. Jeszcze większe doświadczenie będziemy przechodzić, dopóki się nie ugniemy i nie będziemy do Niego wołać. Dopóki staniemy się rozumni, a nie tak jak tutaj jest napisane, że Efraim stał się jak gołąb, głupi, nierozumni, wyzywali Egipt i udawali się do Asyrii. To są ludzkie metody szukania, wyjścia z doświadczenia, wyjścia z pomocy. Pomocy u świata, w świeckich rzeczach. Nie pójdą do Boga, ale w doświadczeniu wołają do świata. Jeżeli sobie nie radzą z życiem, jeżeli mają depresję, idą do psychologa. Jeżeli coś się dzieje w ich życiu, nie wiem, z finansami, to idą do prowidentu, tak, czy gdzieś indziej. To nie jest ta droga, to nie jest to wyjście. I właśnie to jest to, kiedy ja trwam w grzechu i będę szukał wyjścia cielesnego z mojego doświadczenia, to Bóg mówi, że jeszcze bardziej mi ściągnie w dół. Ale jeszcze jest w Izajasza 30:15 takie słowo, to słowo, które też dla mnie jest takie mocne. Izajasza 30:15 jest tak: gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, Święty Izraelski, jeśli się nawrócicie i zachowacie spokój, będziecie zbawieni. W ciszy i w zaufaniu będzie wasza moc. Lecz wy nie chcieliście, i 16, mówiliście raczej: nie, na koniach umkniemy, dlatego umykać będziecie, na wierzchowcach pojedziemy, dlatego wasi prześladowcy was wyprzedzą. W doświadczeniu jest ważne to, żebym zaczął wołać do Boga. W doświadczeniu jest ważne to, żebym przyszedł do Niego, żebym: nawróćcie się i zachowajcie spokój. I On mówi: tak, Pan nasz, będziecie zbawieni. W ciszy i w zaufaniu jest wasza moc. Nasza moc jest w ciszy i zaufaniu. Nie w bieganiu nerwowym, nie w nerwowym szukaniu rozwiązania. Co by tu zrobić? Nawrócić się do Pana, zawołać do Niego. W ciszy i w zaufaniu będzie nasza moc. Nie uciekać do Egiptu. Ej, Ozeasza teraz, 6 rozdział, to co mamy tutaj na wyświetlone. Ozeasza 6 rozdział, od 1 do 3. Chodźcie, zawróćmy do Pana. On nas rozszarpał, On nas też uleczy. Zranił i opatrzy nasze rany. Po 2 dniach wskrzesi nas do życia. 3 dnia podniesie nas i będziemy żyli przed Jego obliczem. Starajmy się więc poznać, usilnie poznać Pana, że Go znajdziemy, pewne jest jak zorza polarna, i przyjdzie do nas jak deszcz, jak późny deszcz, który zrasza ziemię. Jeżeli ja w doświadczeniu, wiem, że jest grzech w moim życiu, wiem, że odwróciłem się od Boga. Jeżeli ja zawrócę do Pana, to Bóg obiecuje, że On mnie rozszarpał, ale też uleczy. On da wyjście, On da rozwiązanie, że podniesie nas, nie ja sam siebie podniosę, nie ktoś mnie podniesie, tylko Bóg mnie podniesie. Ale jeżeli będę starał się więc poznać Pana, szukał Go, szukał: Panie, dlaczego w tym doświadczeniu, gdzie jest mój błąd? Jeżeli jest mój błąd, Boże, wybacz mi to. To jest podstawa do tego, abyśmy przeszli przez doświadczenie. Bo czasami Bóg nas właśnie zatrzymuje, jeżeli grzech jest w naszym życiu, jeżeli odeszliśmy od Niego, jeżeli uznaliśmy wszystko inne za ważniejsze od Niego, to On nas w doświadczeniu właśnie zatrzyma, po to, żebyśmy do Niego wołali. Ale jeżeli jesteśmy już w doświadczeniu, Krystianko, poprosimy drugi. Jeżeli jesteśmy w doświadczeniu, to nie możemy robić takich rzeczy, jak radziła żona Jobowi. Tak? Urągaj Bogu i zgiń. Urągaj Bogu i umrzyj wreszcie. Zobacz, straciłeś wszystko, co miałeś. Dzieci, dorobek swojego życia, zdrowie swoje. Jesteś chory, drapiesz się, masz wrzody. Urągaj Bogu i umrzyj. Zakończ to wszystko. Jakie to jest diabelskie rozwiązanie, jak często diabeł właśnie tak w doświadczeniu podsuwa. Ilu ludzi się szarpie, nie wiem, w małżeństwie też. Zostaw go już, zostaw go, tak? On pije, zostaw go. Tak, no tak, najlepszym wyjściem jest go zostawić, bo on pije. Nie, to jest diabelskie wyjście. Tu jest powiedziane, Job mówi, że dobre przyjmujemy, to i tym bardziej złe. To też jest coś od Boga, co jest darem. Nie możemy w doświadczeniu urągać Bogu. Nie możemy w doświadczeniu mówić: Boże, a w ogóle gdzie Ty jesteś? A czy Ty w ogóle jesteś? Boże, innym się tak powodzi, a mnie co? Co Ty robisz ze mną? To nie jest dla nas rozwiązanie. I właśnie następna rzecz. Krystianko, mogę poprosić? Następna ważna rzecz to jest: nie patrz na innych. Piotr, który po już zmartwychwstaniu Pana Jezusa, Pan Jezus mu mówi te 3 razy, że go kocha. Piotr mu odpowiada, że go kocha 3 razy i wtedy i Jezus wstaje, Piotr za nim idzie też i Jan. No i Piotr się obraca i mówi: Panie, a co z tym? A Jezus do niego mówi: a co ci do tego? Jeżeli chciałbym, żeby on został, to zostanie. Ty chodź za mną. Co ci do tego? I bardzo często właśnie w doświadczeniach, które przeżywamy, mówimy: Panie, ale zobacz, tamci bracia, oni żyją i im jest wszystko w porządku, a ja tylko ciągle źle, ciągle płacz, ciągle zgięty, ciągle przed tobą skulony i wołający do ciebie, a tamci tak lekko mają. A Jezus mówi: a co ci do tego? Ty chodź za mną. Zostaw go, on jest moim sługą. Ja go będę prowadził według swojej woli. Ty chodź za mną. Patrz się na Jezusa. W doświadczeniach patrzmy się na Jezusa. Nie patrzmy się na ludzi. Nie oglądajmy się, a może ten brat mi pomoże. A może ta siostra mi pomoże. A może stamtąd pomóc, a może stamtąd pomóc. Patrz się na Jezusa wtedy, kiedy przeżywasz doświadczenie. Patrz się na Jezusa. Ty chodź za mną. Dalej, czwartą rzeczą jest potrzeba wiary. Potrzeba wiary. I pamiętacie, jak uczniowie wypłynęli na jezioro i zaczął się sztorm. No i Pan Jezus śpi na tej łódce, woda się wlewa do łódki. Oni, rybacy przerażeni, to wiecie, to już musiało być naprawdę źle, rybacy przerażeni i oni wołają: Panie, czy Cię nic nie obchodzi, że my tu giniemy? A Jezus mówi, wstaje, budzi się. Mówi: gdzież jest wasza wiara? Słuchajcie, przy nich spał sam Bóg. A oni przestraszyli się wichury i sztormu. I bardzo często w naszym życiu tak jest, że jeżeli doświadczenie przeżywamy, mówimy: Panie, no gdzie ty jesteś? A Bóg mówi: ja tu stoję obok ciebie. Panie, no zrób coś! Ja stoję obok ciebie. Ja, zobaczcie, Jezus spał nawet. No to już w ogóle, to nie było tak, że on sobie siedział biernie i się przyglądał. On sobie spał. Gdzież jest twoja wiara? Potrzebujesz wiary, żeby przejść przez doświadczenie. Potrzebujesz wiary w Boże obietnice. To, że on powiedział, że nie porzuci cię, ani nie opuści. wtedy, kiedy przechodzisz trudny czas. Potrzebna jest nam wiara. Słuchajcie, pamiętacie też, jak było z tą kobietą, która cierpiała na krwotok. Pan Jezus powiedział: córko, ufaj, twoja wiara cię uzdrowiła. To doświadczenie, które masz, ale twoja wiara, którą miałaś, którą pokładałaś we mnie właśnie, bo wszystkie inne rzeczy zawiodły, twoja wiara właśnie cię uzdrowiła. Jak bardzo potrzebujemy takiej wiary na co dzień, a szczególnie właśnie w doświadczeniach. Wołajmy. Jeden człowiek, kiedy Jezus chciał uzdrowić jego dziecko, jeden człowiek powiedział: wierzę, ale dopomóż niedowiarstwu memu. Wierzę, ale moja wiara jest za mała. Boże, dopomóż mi w tym, żebym wierzył Twoim obietnicom, że Ty się zatroszczysz, że Ty pomożesz wtedy, kiedy doświadczenie przechodzę. Bez wiary nie można się podobać Bogu. To też jest powiedziane w Słowie Bożym. I wiecie, musimy walczyć o to, żebyśmy wierzyli i ufali Bogu. No właśnie, i zaufanie. Kolejny punkt. Zaufanie. Psalm 37:5. Powierz Panu drogę swoją, zaufaj Mu, a On wszystko dobrze uczyni. Powierz Panu drogę swoją. To jest trudne. To jest trudne. Ale to jest tak jak przy pływaniu. No, jeżeli będziesz cały czas się nogami odbijał od gruntu, to nie będziesz płynął. Inaczej, lepszy przykład. Z jeżdżeniem na rowerze. Jeżeli będziesz się nogami cały czas ziemi trzymał, to cię porządnie rowerem nie dojedziesz. Pamiętam, jak Krystianek się uczył jeździć na rowerze i się tak bał i cały czas nogami się podpierał i się odpychał bardziej niż jechał, niż pedałował. No jaka to była jazda? To nie była jazda na rowerze, to były początki dopiero. Ale właśnie to jest to, że jeżeli ja zaufam Panu, to jest to, że ja kładę nogi na te pedały i zaczynam kręcić. I wtedy rower zaczyna jechać. Różnie tą równowagę się łapie, ale ja zaufałem, że ten rower mnie poniesie, że Pan mnie poprowadzi. Powierzyłem swoją drogę, a On wszystko dobrze uczyni. W Biblii Gdańskiej jest to trochę inaczej przetłumaczone. Jest to dużo fajniej powiedziane, słuchajcie, bo ten werset zaczyna się tak. Spuść na Pana drogę swoją. Czyli to, co masz, spuść. Wypuść. Wypuść Panu. Niech Pan poprowadzi. Wypuść nogami tą ziemię, połóż nogi na pedały i zacznij jechać. To jest zaufanie. To jest nasze zaufanie. Kiedy mamy doświadczenie, wypuśćmy, zaufajmy Bogu, On dobrze wszystko uczyni. On wie, co się dzieje. Tylko jest to potrzebne, żebyśmy o tym pamiętali. Dalej. Oddanie i powierzenie. W Filipian jest powiedziane tak. Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim, w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. Oddać Bogu sprawę. W modlitwie powierzyć, wierząc, że Bóg to jest w stanie rozwiązać. Po swojemu, może nie po mojemu, ale po swojemu. W błaganiach i z dziękczynieniem. Słuchajcie, nie tylko w błaganiach. Boże, zrób coś z tym, bo przechodzę to doświadczenie. Ale też i z dziękczynieniem. Dziękuję Ci, Panie, że mogę Tobie zaufać, że Ty to poprowadzisz. Z dziękczynieniem. Oddanie Bogu sprawy, powierzenie ich. Dalej, siódmy punkt mamy. Złożenie wszelkiej troski. Złożenie wszelkiej troski, czyli to, co mnie obciąża. To jest tak jak właśnie to powierzenie Bogu. To jest to, co to zaufanie. I w Piotra 5:7 mamy napisane tak. Wszelką troskę swoją złóżcie na Niego, gdyż On ma o was staranie. Troskę. Nie troszcz się już. Co możesz, to zrób. A czego nie możesz, zostaw Bogu. Powiedział kiedyś Augustyn Aureliusz. Co możesz, to zrób, ale resztę zostaw Bogu. Troskę swoją zostaw Bogu. Dalej. 8. Jest ważne, żebyśmy w tych doświadczeniach znali i słyszeli Boży głos. I tu możemy zobaczyć w Ewangelii Jana, są dwa takie wersety, krótkie, takie może trochę wyrwane z kontekstu, ale ważne. 10:14 jest powiedziane tak. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają. Jeżeli ja znam mojego Pana, jeżeli ja przez Słowo Boże, przez modlitwę, przez społeczność z Nim chcę Go poznawać, to wiem, jak on daje wyjście z różnych sytuacji. To sobie przypominam zwycięstwa, które kiedyś w moim życiu dzięki Panu się dokonały. I słuchajcie, kiedyś może przyjdzie czas, że będziemy mogli sobie tutaj taką tablicę powiesić i na tej tablicy przypinać kartki, gdzie były Boże zwycięstwa w moim życiu. Gdzie my zwyciężyliśmy? Gdzie Bóg nam dał to zwycięstwo? Takie tablice ze świadectwami. Tablica Bożego działania. I jeżeli przechodzisz takie doświadczenie, przypomnij sobie, jak wtedy się Bóg o ciebie troszczył, jak to rozwiązał. Słuchajcie, ja jestem dobry pasterz i znam moje owce. On jest dobrym pasterzem i zna nas, a my znamy Jego. Ważne, żebyśmy znali, żebyśmy słyszeli. 10:27 dalej. Owce moje głosu mojego słuchają, a ja znam je, a one idą za mną. Głosu mojego słuchają. Słowo Boże jest żywe, skuteczne i ostrzejsze niż wszelkie miecze obosieczne. Owce znają głos. Owce chcą słuchać swojego Pana, pasterza. I w doświadczeniach owce wiedzą, gdzie zabeczeć i jak się odezwie ich pasterz. Dalej, 9. 9 to jest pierwszy list Jana. To jest posłuszeństwo dzięki miłości do Jezusa. Nie da się inaczej. Każde inne posłuszeństwo, jeżeli ja będę tempo posłuszny, to ono nie da mi przejścia przez doświadczenie. Jeżeli ja będę tempo coś wykonywał, to w końcu zacznę wątpić, zacznę się złościć i szarpać. Ale jeżeli ja kocham Jezusa, jeżeli ja wiem, że On jest moim fundamentem, teraz znowu wracamy do fundamentu, jeżeli ja wiem, że na Nim mogę się oprzeć i wiem, że On mnie też kocha, to mogę być posłuszny temu, co On ode mnie chce. I w tym doświadczeniu, które przeżywamy, czasami Bóg czegoś od nas chce. Czasami nas chce czegoś nauczyć, czasami chce nas do czegoś popchnąć, ale słuchajcie, to jest ważne, żebyśmy byli otwarci na to, co Jezus chce nam powiedzieć i byli posłuszni Jemu. Jeżeli już znamy Jego głos, tak jak mówiliśmy wcześniej, i słyszymy Jego głos, to teraz bądźmy posłuszni. Pierwszy list Jana, 2:3-5. A z tego wiemy, że Go znamy, jeśli przykazania Jego zachowujemy. Kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje, kłamcą jest i prawdy w nim nie ma. Lecz kto zachowuje słowo Jego, w tym prawdziwie dopełniła się miłość Boża. Po tym poznajemy, że w nim jesteśmy. Jeżeli mówisz, że znasz Go, a przykazań nie dotrzymujesz tego, co On mówi do ciebie, to robisz kłamcę z Boga, z siebie i prawdy w tobie nie ma. Jeżeli jestem posłuszny, jeżeli kocham Jezusa, to wiem, że w tym doświadczeniu i w tym, co On ode mnie żąda w tym doświadczeniu, jest Boże rozwiązanie. I że wtedy, jeżeli ja będę to wypełniał, co Jezus ode mnie chce, to wiem, że jest zwycięstwo. Że wtedy jest prawda. Że wtedy się we mnie mieszka Słowo. Że wtedy mam siłę tą cudowną od Boga. I na koniec przeczytajmy Jeremiasza. 17:17. Od 21 wersetu. Tak mówi Pan. Strzeżcie się, jeżeli wam życie miłe, a nie noście ciężarów w dzień sabatu. I nie wnoście ich do bram Jeruzalemu. Ani nie wynoście ciężarów z waszych domów w dzień sabatu. I nie wykonujcie żadnej pracy, lecz święćcie dzień sabatu, jak nakazałem waszym ojcom. Słuchajcie, Jezus jest Panem sabatu. On dał nam wolność. On dał nam wolność, którą mamy. Jeżeli w doświadczeniach ja będę chodził z tymi ciężarami, to Bóg mi ostrzega, że jeżeli mi jest życie miłe, żebym nie nosił tych ciężarów, bo one mnie po prostu przyciągną, przytłoczą, bo one będą mnie trzymały w domu. Nie wynoś tych ciężarów. Nie noś tego. Zostaw to Panu. w doświadczeniu, w tym trudnym czasie. Zostaw to. Odbij się od tej ziemi, wsiądź na ten rower, zacznij pedałować, zacznij jechać. Nie trzymaj się kurczowo. Zostaw ciężary. Bóg dał ci wolność. Masz wolność w Chrystusie. I w doświadczeniu masz wolność. Wolność, którą daje ci Jezus. Złóż na Niego. Powierz swoją drogę. Zaufaj Mu. Uwierz. Złóż troskę. Słuchaj Jego głosu. I bądź posłuszny temu głosowi. A wtedy te ciężary odpadną. Bo to On mówi, że Jego jarzmo i brzemię jest lekkie. On wtedy obiecuje, że poprowadzi. I słuchajcie, jak to jest ważne, żebyśmy w momencie, kiedy przeżywamy jakieś trudne rzeczy, żebyśmy naprawdę wiedzieli i wierzyli, że Bóg jest nad tym wszystkim. On panuje. I On zachęca, żebyśmy do Niego przyszli. Jeżeli jest grzech, żebyśmy się upamiętali. Jeżeli urągamy, żebyśmy przestali, bo to jest grzech. Jeżeli patrzymy się na innym, też zostaw to, bo to też jest nieposłuszeństwo Bożemu Słowu. Potrzebujesz wiary, potrzebujesz zaufać, potrzebujesz oddać się Bogu, powierzyć się Jemu, złożyć na Niego wszelką troskę. I potrzebujesz słyszeć Jego głos, potrzebujesz przyjść w komorze do Niego, modlić się, wołać, Słowo Boże wziąć i szukać Jego rozwiązania. A jeżeli to rozwiązanie da, bo obiecuje, to bądź posłuszny temu i wykonaj to, co od Ciebie chce Pan. Nie noś ciężarów. Nie noś ciężarów tego doświadczenia. Nie wnoś ich do Jeruzalemu. Nie przynoś z nich. Zostaw je. Bóg to wszystko poprowadzi. Nie martw się. Nie zamartwiaj się. On jest nad wszystkim. Nie urągaj Bogu. I tym Was i siebie przede wszystkim chciałem zachęcić, bo myślę, że to są ważne rzeczy w naszym życiu, żebyśmy byli wolni, żebyśmy wiedzieli, jak w doświadczeniu po prostu powiedzieć: Panie, no Ci nic nie mogę, Ty możesz wszystko. Ja się skończyłem, teraz Ty, Panie, działaj. Bóg bardzo często chce nas do tego doprowadzić, bo to daje nam wzrost. A dopóki ja się szarpię, to buduję z tej słomy, z tych byle jakich materiałów, które później przy doświadczeniu do niczego cię nie przydadzą. Zdmuchnie to wszystko. A kiedy ogień pali, a ty zbudowałeś na tych 9 punktach, które tu wymieniliśmy, kiedy ty się tych 9 punktów trzymasz, a przychodzi ogień doświadczenia, trudny czas, bo na każdego z nas przychodzi, mniej trudny, bądź bardziej trudny, już nie bywa. Czasami zwykła gryba może być trudnym czasem. To wiemy, że jeżeli wykonamy te punkty wszystkie, będziemy się tego stosować, to, że będziemy zbudować z mocnych rzeczy, bo Bóg jest naszym fundamentem i On jest naszą skałą zbawienia. Amen.